Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu.
Do tego chciałam przejść, bo my mówimy kuchnia chińska. I teraz tak, ja też kilka książek z kuchnią chińską widziałam i one tutaj się w środku spierają, bo każda dzieli tą kuchnię chińską na ileś mniejszych kuchni. Widziałam, niektóre książki mówią o 8, niektóre o 6, właśnie w zależności od regionu. Jak pan to widzi?
No to jest taka sama trudność jak z językiem, tak? No bo mówimy język chiński. No dobrze, no jedziemy do Chin. Powiedzmy, nauczyliśmy się tego mandaryńskiego dialektu pekińskiego, czyli oficjalnego. Putonghua albo Guoyu, jak mówią, prawda? Na Tajwanie czy coś, mowy narodowej. No i co z tego? No i wyjedziemy do Szanghaju i ani be, ani me, ani kukuryku, bo tam jest dialekt szanghajski i my mieliśmy sąsiadów, jak przenieśli się z Pekinu do Szanghaju. Szanghajczycy, oni ani be, ani me po pekińsku. I mówią coś do nas i ja nie wiem, co oni mówią, a jestem ciągle w jednym kraju. No bo proszę sobie wyobrazić, to nie mówimy, że my sobie wyobrażamy, że dialekt, no to ja tam, prawda, pojadę na Śląsk, to ci powiem tam, a Pieronie, coś tam na Lufce, tam coś, a Górale, a to się da zrozumieć. To my sobie tak wyobrażamy dialekty. Natomiast dialekty w Chinach, a jest ich tysiące, są absolutnie, to są różne planety, no dajmy przykład. Po chińsku ja jest wo w dialekcie pekińskim. My, pani i ja. Woman, tak? Dobrze mówię? Proszę mnie poprawiać.
Dobrze.
Ja sinologię skończyłem, jeszcze pterodaktyle latały po Warszawie, więc mogłem zapomnieć. A teraz pojedziemy do Szanghaju. I to woman, nasze pekińskie, po szanghajsku jak jest? Ala. No zaraz tu woman. O co chodzi? Dwa różne języki. No właśnie. No właśnie. I pojedziemy do Tianjinu, jest inny dialekt, i w Szanghaju inny, w Chongqingu inny, w Lasie inny, ten w Kantonie innym i tak dalej. I nagle chciałem użyć słowa na D, ale nie wolno. Ręce opadają, bo nigdzie się nie można dogadać. W Szanghaju, w szkołach historia, geografia i tak dalej, wszystkie te przedmioty są uczone w dialekcie szanghajskim. A dialekt pekiński jest uczony jako język obcy. Ja mówię, zaraz, chwila, w Chinach uczycie, dlaczego pani nie uczy historii po pekińsku w Szanghaju? A no, proszę pana, kto by mnie zrozumiał? Tak? Sami. I to jest ogromny problem, tak? Mało tego, jeszcze dochodzą tony, nie chcę państwa zanudzać, że w języku w dialekcie pekińskim ile jest tonów? 4, tak? A im dalej na południe już jest 6. Ja mówię w 6, bo wietnamski też ma 6 tonów, a ja też studiowałem język wietnamski, więc ja jestem w stanie posługiwać się 6 tonami. Nie wiem, czy wyjaśniać, jak te tony się wymawia, czy wszyscy rozumieją, prawda? Że język chiński fonetycznie jest dość prosty. Prawda, jest znacznie prostszy od polskiego i tak dalej. I teraz ten prosty zestaw fonetyczny, żeby on jakoś, że tak powiem, się wysławiać, żeby pojęcia zilustrować, no trzeba było do tych prostych fonetycznych zestawień typu ma, la, ta, da, ka, ba, min, cin, lin, proste zestawienia, no trzeba było dodać tony. To wtedy każdy ton zmienia znaczenie, więc mówimy w pierwszym tonie ma, coś znaczy, w drugim ma, do góry, już coś innego znaczy, w trzecim ma, do dołu, do góry, jeszcze co innego znaczy, potem czwarty ma, jeszcze co innego znaczy, a co znaczy mama, koń, kogoś tam opieprzy i tak dalej, opieprzyć i tak dalej, w zależności w którym tonie powiem, tak, to 4, jeszcze są 2 kolejne. Wietnam dochodzi do południowy, tak? Podwójnie łamany ma, to mamy 5, potem mamy 6, ma, nie ma 4, tylko ma 6, o mocny, ostry, krótki, to już ma pani 6, tak? No to już mało jest białych ludzi, co są w stanie tak mówić. To proszę Państwa, teraz proszę sobie wyobrazić. Są dialekty w Chinach, w których tonów jest 12. Jesteście w stanie sobie wyobrazić? 12 tonów. I każdy niemowlak, jaki się tam urodzi, mówi w 12 tonach. Nawet o tym nie wie. Prawda? Bo to wypija z mlekiem matki. Żaden biały człowiek nie jest w stanie tego opanować. I teraz to samo jest z kuchnią chińską. Chiny są kontynentem. Pamiętajmy, że Chiny jako praktycznie jedyne na świecie, bo ani Rosja tego nie ma, ani Stany Zjednoczone nie ma. No troszkę Stany Zjednoczone. Mają wszystkie strefy klimatyczne. Od mroźnej północy, Harbin, prawda, Syberia, prawie pod jezioro Bajkał, przez środkowe, tu Pekin. Pekin jest geograficznie na wysokości Mediolanu. Prawda, pustynie, stepy w dół, Szanghaj, łagodny klimat, prawda, już taki śródziemnomorski, po tropiki, Kanton, Hongkong, potem Yunnan, gorąco, monsuny, prawda, lasy deszczowe i tak dalej. Na górze, prawda, lody, na dole banany rosną. Mandarynki, pomarańcze, tak? I to są Chiny. Więc jak mamy wszystkie strefy klimatyczne, no to ile mamy tej różnorodności, jeśli chodzi właśnie o sztukę kulinarną, tak? Na północy, wiadomo, typowe dla tamtego regionu jakieś właśnie pieczone kaczki, bo drewno było, lasy były, to można było kaczki wieszać za szyję i piec je, prawda? Tak, to mamy kaczkę po pekińsku, tak? Jakieś kociołki, prawda, które przyszły mongolskie stepy, to się drewna tam napaliło, węgla drzewnego godzinami, woda buzowała i tam rzucali po kawałku, a to mięso, a to grzyba, a to liścia, a to tego, kociołki. Typowe też dla północy te. Potem dalej na południe idziemy, już cieplej, więc jest wszystko bardziej wyrafinowane, bo już był cukier, dostęp był do cukru, więc dania zaczynają być coraz słodsze, prawda? Już mamy duszone ryby, już mamy krewetki, już mamy delikatne mięska, prawda, krojone w cieniutkie paseczki i tak dalej, jedziemy dalej na południe, tak? Gdzie mamy już właśnie te wykwintne sosy słodko-kwaśne, sosy ostrygowe, pierożki na parze, te wszystkie dim sum zwane, prawda, taka biżuteria kulinarna, no bo to tak jak idzie geografia, prawda? Zawsze mnie pytają, a czemu Chińczycy jedzą pałeczkami? Aż to bardzo proste jest, proszę Państwa. Czemu gotują w tych wokach, ciach, 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 usmażone? Z bardzo prostego powodu. Dlatego, że w Chinach zabrakło lasów. Chińczycy, ponieważ było ich od pradawnych czasów dużo, stosunkowo oczywiście, dwa, mieli bardzo mało terenów nadających się do zamieszkania, bo większość Chin, choć Chiny są wielkie, to jest ciągle stepy, góry, prawda, i takie nieużytki. I oni byli na stosunkowo niewielkim obszarze skumulowani. I co zrobili? Ustawili się na uprawę. A jak się ustawili na uprawę, to wycięli drzewa. Coś mniej więcej jak w Anglii, gdzie wycięto prawie wszystkie drzewa. We Włoszech też, prawie nie ma lasów. Oni wycięli drzewa, a co to znaczy? A to się bardzo natychmiast bezpośrednio przekłada na sztukę kulinarną. Bo teraz tak, wyobraźmy sobie, jesteśmy w Polsce. Lasów co nie miara. Więc jak się upolujemy jakiegoś dzika, żubra, nie wiem, jelenia, no to go na rożen i można go godzinami, bo tego drewna są miliony, to idziesz z siekierą do lasu, masz sobie wyrąbać, masz zupę gotować, ten rosół, 5 godzin i ciasto, i chleby piec godzinami w tych piecach, bo masz paliwo. I teraz jak se upieczesz taką świnię na tym, no to trzeba ją rozkroić i czymś dziabnąć, żeby sobie do tej buzi włożyć. No to najpierw były szpikulce, które się potem elegancko zamieniły w widelce. I noże. No żeby nie łapami, tak? No z tym nóż, widele, bo to trzeba było kawał mięcha, czy ten chleb z tą skórą, to jakoś trzeba było pokroić, żeby go nie szarpać łapami. Potem trzeba było dziobnąć to, żeby się do usi. O tak powstały sztućce, łyżki, prawda? A teraz wejdźmy do Chin. Nie ma czym palić. Trzeba bardzo oszczędzać. To co robi Chińczyk? No to jak mam drewna tylko, że mi starczyło na 5 minut, to muszę taką kuchnię zrobić. Czyli tak, aha, mam kawałek mięsa, czy jakąś rybę, czy kurę. Dobra, to tak, wszystko co nie wymaga smażenia, szybko ognia, ciepła, zrobię wcześniej. Obiorę, obedrę, posiekam, pokroję na malutkie kawałeczki, one się szybko, prawda, jak najszybciej, bo szkoda tego drewna na ten opał. To przygotowałem, siekam, siekam, kroję, siekam szybko. Cały czas mi to zajmuje, bo samo to usmażenie w tym woku zajmie minutę tylko. Tylko na ten moment jest mi ten ogień potrzebny, bo mam mało drewna, dwie gałązki, tak? W związku z tym, jak wygląda chińska knajpa? Ano, że przychodzi najpierw rano kuchcik krojczy. Szef kuchni nie przychodzi, kucharz. Przychodzi kuchcik krojczy, który cały czas kroi, sieka, kroi, obiera, sieka, kroi. Cyrkowe potrawy mają już umiejętności, no bo wszystkie kształty, paski, plasterki, takie wzory, rąb, wszystko potrafią. Kuchcik krojczy, prawda? Dopiero potem, jak się zbliża pora już posiłku, restauracja ma, przychodzi kucharz, który ma już wokół siebie wszystko gotowe. Nie ma żadnego pieczenia, stania, przygarach. Zrobienie dania ma trwać chwilę, minutę, sekundę. Ano właśnie dlatego, że tak to się zaczynało. I teraz, dobra. Pokroiliśmy, posiekaliśmy do tego, sosy, przyrzuna, wszystko ma być gotowe, zanim do tego garka, do tego woka trafi, tak? To jest patelnia w stu, głęboka, nie żadne wielkie, głęboka patelnia, żeby ciepło ze wszystkich stron obejmowała. Dlatego ona jest właśnie w kształcie garkowatym, a nie płaskie, bo więcej ognia by trzeba było zużyć. To wszystko ma swoje uzasadnienie. No dobra, szybko, ciach, 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 usmażyliśmy. No i co teraz z tym drobiazgiem zrobić? No widelcem nie dziubniemy. Noż, nóż niepotrzebny, wszystko pokrojone. No to najpierw palcami. To ale gorące. No to dwa patyczki weźmy. Jakoś złapać te małe, chińskie, prawda, posiekane, pokrojone mięska, jarzynki, grzybki, co tam. No i mamy pałeczki. To są dwa patyczki, którym starano się szybko chwycić te drobne, prawda, kawa elementy, powiedzmy, chińskich potraw. No to mamy już wyjaśnione, dlaczego Chińczycy jeżdżą pałeczkami. No bo tak to właśnie było, bo wszystko się od tego, że był deficyt opału zaczęło. I my mamy nadmiar, no to mogliśmy sobie pozwolić na wielkie kawały mięsa, pieczenie i tak, duszenie. Ten. Chińczycy odwrotnie. No to szybko, szybko, no to złapać, zjeść. Wszystko musi pokrojone przed zawczasu. I teraz największy paradoks Chin, którego ja nie potrafię zrozumieć. Jak wiadomo, w Chinach już są tysiące, setki, dziesiątki tysięcy kilometrów autostrad. I są takie znaki, jak się ten parkingi, tak, czy stacje benzynowe, są takie umowne znaki, prawda? Na benzynę taki, taka pompa, tam WC i restauracja. Jaki symbol? Nóż widelec. I w Chinach też. Ja nie potrafię pojąć, dlaczego nie pałeczki. Że oni tego nie zniszczyli. Tak się da. Nie wiem, właśnie może to zachłyśnięcie, że przez całe Chiny człowiek jedzie, znakiem restauracji jest nóż i widelec. A nie dwie skrzyżowane pałeczki.
A w restauracji.
Niesamowite, prawda? No, to przyjęli od zachodu tak bezkrytycznie zupełnie. No to już wiemy dużo, nie? Dlaczego chińska kuchnia smaczna, dlaczego Chińczycy pałeczkami i jak to się, tak powiem, w zależności od prowincji, jeszcze mógłbym mówić jeszcze dłużej, bo teraz jest inne ciekawe pytanie. Czy my wiemy, co jemy i dlaczego to jemy? A proszę się zastanowić, że tam do Chin nie jeździć od razu, to daleko. Co my na co dzień jemy? A to kartofle, a to pomidora, a to tam herbaty się napijemy. A ja mówię, zaraz, chwila, 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 moment. A kiedyż to kartofle przyjechały do Polski pierwsze? Dopiero za Napoleona. Ojej, dopiero? To co ludzie wcześniej jedli? A kawa, a herbata, a cytrusy, które z Chin, żama kukurydza z Ameryki Południowej, kartofle z Ameryki Południowej, pomidory z Ameryki Południowej, banany, mandaryn, wszystko Chiny. I tak po kolei. Dopiero Bona królowa mogła zieloną sałatę, kalafiora, brokuła przywieźć. To pozdrawiam wszystkich wegan, prawda? I teraz jak teraz zacząłem się, zaraz, chwila, to 200-300 lat temu, to co my teraz, to w ogóle nie do pomyślenia było, ludzie. To w ogóle takich rzeczy nie było. No to zacząłem pytać moją mamę, która ma 90 parę lat. Ja mówię, słuchaj, a kiedy ty piłaś czarną herbatę, no bo chińskie to herbata, wiadomo. Ona mówi, słuchaj, w 50 którymś roku. Ja mówię, co? Mówię, no tak, po wojnie. W akademiku, mama była na Akademii Medycznej w Lublinie, koleżanka dostała paczkę z domu i rodzice jej przysłali trochę czarnej herbaty. Bo jeszcze wtedy herbata była luksusem. I moja mama, mając 20 parę lat, dopiero wypiła pierwszą szklankę czarnej herbaty. Proszę sobie wyobrazić, kawa jeszcze później, bo była tylko zbożowa. A nam się wydaje, że to było zawsze, że jak my idziemy do sklepu, do jakiejś, prawda, jednej czy drugiej sieci, bierzemy tam ten kartonik, tam jest 100 tych torebek, czy jakieś, że to było. Nie! To nie było zawsze, to jest dopiero teraz. Lipę ludzie pili, pokrzywę, a nie było ziemniaków, co jedli, krupy, kasze, jęczmień jedli 1000 lat. Proszę sobie wyobrazić, 1000 lat jedli jęczmień, pili wodę z miodem. Nie było żadnej herbaty i kartofli. Jak człowiek zaczyna myśleć, to dopiero to się staje ciekawe. No to teraz w Chinach. Kuchnia syczuańska, ojej, ostra, chili, czerwone, wszystko, hot, prawda? Chwila, moment, a kiedyż to chili dotarło do Syczuanu? No, 150 lat temu, ludzie kochani, nikt w Syczuanie nie miał zielonego pojęcia jeszcze niedawno, bo w Chinach stopień, to co to jest, jak się ma 5000 lat historii, że są jakieś ostre dania. Gdzie wszyscy, jak kuchnia syczuła, no musi być na czerwono, od tego chili ma pływać. Nie! To jest współczesny wynalazek dopiero. Tak? Czy te, na przykład wszyscy lubią ten sos słodko-kwaśny, tak? No każdy ten tak zwany Chińczyk, czy tutaj Wietnamczyk, prawda, ma jakieś danie w sosie kurczak, słodko-wieprzowina, ten taki czerwony ale jakiś ketchup, czy prawdziwy sos słodko-kwaśny, ma kilkanaście składników. No ale to już zapraszam na grupę Kuchnia Chińska. Ja skąd ten sos? I tak wszyscy myślą, ojej, to pewno Chińczycy to 1000, 2000 lat się tym sosem zajadają. Nie! Też 100 lat. Ten sos został wymyślony dla cudzoziemców. A, że nie było pomidorów. Pomidory musiały też do Chin, jak do Europy, przyjechać dopiero z Hiszpanami, prawda, i sportuje do Europy, potem z Ameryki Łacińskiej, bo te wszystkie psiankowate pomidory, to stamtąd, to one musiały przyjechać, prawda, najpierw czerwone i prawda, pomidory i te smaki w ogóle. I teraz właśnie historia tych dań słodko-kwaśnych jest taka, że też się zjawili właśnie Anglicy w Kantonie na południu Chin. I pierwotnie tego sosu to robiono, on tak się pojawiał w rejonach Szanghaju, bo proszę pamiętać drugi element, bo sos słodko-kwaśny składa się z cukru i z octu, słodko-kwaśny, tak? Ocet był, ale cukier był strasznie deficytowy. Też dopiero musiał przyjść XIX wiek, żeby Chińczycy mogli cukier w ogóle używać. To kiedyś cukier, nie było cukru, tak? Skoro w Polsce buraki cukrowe to samo, za Napoleona cukrem był miód, tak? Miodem się schudziło. No i teraz, jak te składniki już były, to przyjechali Anglicy do kantonu, bo tam były te ich enklawy, tak zwane legacje, prawda? No i bardzo im tam smakowały. Chińczycy potrafili przyznać takie żeberki właśnie, żeberka takie w słodkawym sosie. No ale tak, żeby te żeberka złapać, to kawałek kostki z mięsem, pałeczkami się nie da. No biały człowiek taki, że tak powiem, akrobacji nie wykona, żeby obgryzać kawałek żeberka, więc trzymając to pałeczkami. Nie ma takiej opcji. Ale to nie był jedyny problem, bo my jeszcze zapominamy o tym, jak się kiedyś ludzie ubierali. To nie były dżinsy, jakie ja mam na sobie z dziurą na kolanie, prawda, i t-shirty, które mu na jutro wyrzucić do śmietnika. Nie. To były fraki, to były krynoliny, to były eleganckie suknie, panie, jak się wychodziły, to były czasy kolonialne. Teraz proszę wyobrazić, nikt tam ręką żadnego żeberka nie weźmie, bo by się cały upaprał, a pałeczką się nie da, bo nie jesteśmy aż tacy dobrzy. No to Chińczycy wpadli na pomysł, że tym białym diabłom, właśnie tym barbarzyńcom, bo tak się kiedyś mówiło, zamorskie diabły, Wai Gwei, na białych, to nie dlatego, że to jakoś brzydko, tylko tak sobie Chińczycy wyobrażali, że w środku są Chiny, a dookoła są barbarzyńcy. Wszystko zgadza, tak? Państwo środka. W związku z tym, jak im to ułatwiać? No i właśnie kucharz w mieście, gdzie ja mieszkałem, w Foszanie, to jest ojczyzna właśnie wieprzowiny w sosie słodko-kwaśnym i sosu. Ten wpadł na pomysł, tym białym ułatwić życie, że on wyjmie tą kość, użyje samej wieprzowiny, zmieli ją w jakąś kuleczkę czy tego, szybko usmaży, zrobi ten słodki sosik. Jeszcze się pojawił sos Worcester, też z Anglii, oni przywieźli, Chińczycy strasznie to polubili. Nazwali go ostrym sosem sojowym, mimo że on nic z sosem sojowym nie ma wspólnego. To jest nieodłączny składnik tradycyjnego sosu słodko-kwaśnego, o czym nikt nie wie i żaden Wietnamczyk w Polsce sosu Worcester się tego sosu nie doda, bo trzeba by zapłacić więcej pieniędzy. Daje się ketchup, prawda, a trochę cukru, trochę tu spadaj. Natomiast to nie tak działa. Natomiast, żeby skończyć historię, no i teraz gigantyczny sukces. No gigantyczny sukces, no bo pyszne. A jak pyszne, good, 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 go, gulu, 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 chińska nazwa. Onomatopeja, dźwięku wydawanego przez zachwacone zamorskie diabły jedzące to danie. Taka jest nazwa tej wieprzowiny słodko-kwaśnej po chińsku. Gulu rou, gulu rou, gulu 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 gulu. Teraz już wiecie, a no właśnie. Większość Chińczyków nawet o tym już nie wie. Jaka jest historia tej nazwy i tego dania, które dzisiaj jest najczęściej zamawianym daniem kuchni chińskiej na świecie. Wieprzowina w sosie słodko-kwaśnym. Plus te warianty, kurczak w sosie słodko-kwaśnym, ryba, krewetka, kura, bakłażan, wszystko w tym. To się stąd właśnie wzięło. Prawda, jaka wspaniała historia? No to ja kocham się tym zajmować.
Co pan najbardziej lubi gotować?
Słucham?
Co pan najbardziej lubi gotować?
Ja się lubię takie klasyki. I znowu, musimy wrócić do początków mojego pobytu w Pekinie. Jak wiadomo, mody się zmieniają, tak? Dziś na przykład modna jest właśnie kuchnia syczuańska, że wszystko ostre, ostre. McDonald's nawet oszalał i Kentucky do wszystkiego dają chili. Hot, ma być spicy, hot. To się stąd właśnie wzięło. Króluje kuchnia syczuańska. Na świecie, w tych wszystkich Chinach, wszyscy chcą po Syczua ostro, 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 ostro. Ale wcześniej, za moich, że tak powiem, młodości, to wcale tak nie było. Restauracji dobrych syczuańskich to można na palcu jednej ręki policzyć. Dominowała kuchnia kantońska. Ano właśnie ta słodka, taka właśnie bardzo kolorowa, smaczna, właśnie połączenia, ocet, cukier, sos ostrygowy, jakieś takie właśnie owoce morza, ryby, kombinacje, świeże jarzyny, prawda? Bo w Pekinie nie było świeżych jarzyn, w Pekinie była kapusta na zimę i to wszystko. Były restauracje kantońskie kiedyś, i w tych wszystkich China tam na świecie i również w Chinach. Styl kantoński, kuchnia kantońska. Jak ja przyjechałem do Chin właśnie w latach 80., to była w Pekinie, też w Tianjinie, było parę restauracji, które jeszcze dzięki Bogu kultywowały modę, która zaczęła się tak naprawdę w sztuce kulinarnej Chin, czy w tradycji kulinarnej Chin, w latach 20. w Szanghaju, ubiegłego wieku oczywiście, bo Szanghaj był strasznie kosmopolityczny. To było wtedy najbogatsze miasto świata. Szanghaj, najdroższe budynki, nie Nowy Jork, nie Paryż. Szanghaj, tam były największe pieniądze świata, były w kolonialnym Szanghaju. I z tego Szanghaju wzięła się kombinacja, która po chińsku, styl kulinarny, bo miała tu kuchnia kantońska, szanghajska, pekińska, tam jakaś inna, hunańska, syczuańska. A tu się wzięła kombinacja syczuańska, czyli trochę ostra, i rejon prowincji Jiangsu, czyli Suzhou, czyli dania takie słodkawo, delikatnawe, tak? Właśnie te sosy już słodko-kwaśne i tak dalej, lekkie. I teraz oba style łączmy. Chuansu, Sichuan, Chuan od Sichuanu, Jiangsu de Su, tak? Połączenie tej kombinacji. I w hotelu Pekin, najbardziej luksusowym wówczas w całych Chinach hotelu Pekin, jeszcze jak ja przyjechałem do Chin, jeszcze była specjalna restauracja serwująca dania w tym stylu. I druga była w Tianjinie. Słynna, która też działała tej przerwy rewolucji, ona jeszcze działała, prawda, od lat właśnie 30. czy tam coś. Myśmy uwielbiali tam jeździć. Ona była, talerze były wszystkie, prawda, poobtłukiwane, brudne łyżki, to państwowe wszystko było, ale jedzenie było niewyobrażalnie pyszne. Ja dostałem fioła na punkcie właśnie tego stylu, tej kombinacji ostrego, słodkiego, delikatnego, korzennego i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę wnikał w te szczegóły, bo to znowu byśmy ten. I to jest moja preferencja. Czyli bardzo lubię gotować dania kuchni syczuańskiej, takie klasyki syczuańskie, tofu, prawda, mapo, czy wieprzowinę w sosie yuxiang, czyli to rybim aromacja, de facto sos czosnkowy, tak byśmy po polsku musieli powiedzieć. Więc takie klasyki syczuańskie, ostre, tak? I z połączeniem tych kantońskich, czyli właśnie wieprzowina w sosie słodko-kwaśnym, jakieś właśnie te pierożki, krewetki i tak dalej, ta delika. I to jak to się pokombinuje, znaczy robię i takie, bo się wszyscy się domagają tych klasyków, czyli tej wieprzowiny słodko-kwaśnej, wieprzowiny w tym sosie yuxiang, no bo to jest taki, takie są klasyki, bo są właśnie te kilka dań najczęściej zamawianych na świecie. No to ja je robię, no bo każdy oczywiście o nich coś tam słyszał, wiedział i one są w milionach tych odmian, prawda, jak się zrobi taki autentyk, prawdziwy, jak powinno być. Taki właśnie jak w najlepszej tej cesarskiej restauracji. O Jezu, no to się oczy otwierają, że do sosu słodko-kwaśnego trzeba 17 składników, a nie ketchup i łyżkę cukru, prawda. To tak to działa. Więc ja lubię te style, tak. Tyle ile mogę, to ten. Natomiast inne te jakieś tam hunańskie, szańskie, takie, no to już mniej, bo one są takie właśnie bardziej regionalne. Ale oczywiście też czasem coś próbuję.
A gdyby ktoś chciał sam spróbować zrobić coś z kuchni chińskiej, ale na przykład nie zna języka,
No właśnie.
gdzie ma szukać? Czy w ogóle uważa pan,
Po
że są
pierwsze,
jakieś
właśnie zacząć od tej grupy. Po
od
drugie, powinien chwilę poczekać. Jeśli mi się nic złego nie stanie i diabli mnie nie wezmą, tfu, to ja piszę teraz właśnie książkę. To ma być podręcznik. Oczywiście kolorowy, tak jak ja, wygadany, taki ciekawy, gawędziarski, ale mimo wszystko podręcznik, gdzie będzie całe ABC usystematyzowane. Kuchnia chińska, jak to się je, jakie przyprawy, jak gotować, jak przyprawiać, jak przyrządzać sosy, jak się poruszać po tej kuchni chińskiej. I gdyby mi wszyscy nie przeszkadzali, to ja bym dawno to zrobił, bo ja piszę cztery książki naraz, więc proszę się uzbroić w cierpliwość, ja to powinienem w rok, półtora maksymalnie ogarnąć. I wtedy będzie, bo nikt jeszcze w Polsce tego nie zrobił. Chciałbym być pionierem. Były owszem dwie czy trzy takie kuchnia chińska, prawda? To duże nieporozumienie. Jakieś tam tłumaczenia takie wielkonakładowe, kolorowe z jakichś tam amerykańskich, prawda, wydawnictw. No już tak naprawdę nigdy jeszcze żaden Polak nie napisał porządnej książki o kuchni, więc będzie dopiero. Trzeba czekać. Jeśli się nie zna języka, no to mówię, jest grupa. Większość rzeczy na jakimś YouTubie, coś, no albo jest po angielsku, albo po chińsku. No tak, jak już żeśmy sobie powiedzieli, jestem pierwszym człowiekiem w Polsce, który de facto postanowił promować kuchnię chińską po polsku. Czyli jeszcze cały czas jestem na etapie tym pionierskim, więc nie mogę powiedzieć, a to se tam, a to tu, a to tak. No niestety, no restauracje chińskie też przeważnie są dość drogie. Ale nawet jeśli są drogie, nie są za dobre. No proszę sobie wyobrazić, tu powiem taką anegdotkę, już nie będę mówił nazwy tej restauracji chińskiej w Warszawie, która uchodzi za najlepszą. Jest też takie drugie czy trzecie na liście bestsellerów światowych kuchni chińskiej, czyli kurczak z orzeszkami. Kung Pao. Kurczak Kung Pao Chi Ding to jest takie klasyczne danie kuchni syczuańskiej. W tym powinno się osiągnąć taki efekt smakowy, prawda, mala, czyli taki odrętwiająco ostry, bo ostry daje to chili, a odrętwiający, taki lekko szczypiący w język, jakbyśmy cytrusowym olejkiem, to jest zasługa pieprzu syczuańskiego. Tylko nazwy jest pieprzem, ale tak naprawdę nie jest pieprzem, tylko cytrusem. No nieważne. No w każdym razie danie jest pyszne, sos powinien być właśnie taki odrętwiająco ostry, lekko słodkawy i do tego te orzeszki, bo to jest cała oczywiście historia związana, jak to danie powstało, prawda, już nie będę wnikał, no w każdym razie muszą być orzeszki i tak dalej. Teraz sobie proszę wyobrazić, idę za ciężko zarobione pieniądze, ja, prawda, ekspert od kuchni, że mnie znają tam 20 od początku istnienia tych restauracji. Idę i zamawiam kurczaka z orzeszkami. Wiedząc oczywiście, on nie będzie taki, jak powinien być, no ale już niech tam, no cokolwiek, prawda. Bo tu nie ma dobrych kucharzy. Po to, żeby były dobre restauracje, to taka dygresja, muszą być dobrzy kucharze. Jeżeli dobry kucharz dziś w Chinach zarabia 30, 40, 50 tysięcy złotych miesięcznie w przeliczeniu, to kto go przywiezie do Polski? Jak cała restauracja ma takie obroty? No to gotują amatorzy, jacyś, tak powiem, przypadkowi ludzie, więc nie dziwmy się, że gotują jak potrafią. No to czego oczekujemy? No nieważne. No i zamawiam tego kurczaka. Kelnerka, która mnie zna 20, przynosi na stół coś. No jest jakiś kurczak tego sosu, tego, no raczej chyba coś się komuś pomyliło, nie wiem. Nieważne, coś tam pływa, tylko nie ma orzeszków. No to przepraszam, no jakie zdanie, kurczak z orzeszkami, a nie ma orzeszków. To już naprawdę granda. No, operetka, mówię do tej pani, mówię, wie pani co, ale Z kurczaku zyska mnie. O Jezu, strasznie pana państwa, przepraszam, kurczak, pewno kucharz zapomniał dosypać. Ja mówię, no na pewno, bo nie ma. Ale wie pan co? To ja panu dosypię. To zrobiła się tak komiczna sytuacja, jak padł kelnerka panu, nie wiem, buraki do barszczu, bo kucharz za to mniej więcej ten dodawała, bo kucharz zapomniał. No i tak żeśmy sobie pożartowali i tak to mniej więcej w Polsce wygląda ta kuchnia chińska, tak? Więc trochę marnie. No i teraz mówię, no trzeba dłubać, o na zasadzie jest ta moja grupa, tam się można popatrzeć, są przepisy tak po kolei, daję takie ABC kuchni chińskiej, bo tak to nie ma, no co na to poradzę, że jestem sam.
Ale nie ma takiego miejsca dania chociażby, które rzetelnie jest zrobione. Tak...
Słucham?
Czy nie ma chociażby takiego jednego miejsca dania, które jest zrobione tak rzetelnie, żeby je pan polecił?
No więc właśnie to jest problem tych Chin... Rozumiem, że chodzi o chińskie restauracje, tak? To jest właśnie problem, że ponieważ nie ma zawodowych kucharzy, są amatorzy. Ci amatorzy się wymieniają, tak? No z tym jednego dnia tak jest, drugiego jest tak. Jednego dnia jest dobrze, drugiego dnia jest źle. Jednego dnia coś tam zaświtało w głowie, drugiego dnia nie ma. I to jest właśnie problem, bo te nawet te wietnamskie, to ja mam parę takich ulubionych wietnamskich w Warszawie, na Bakalarskiej, prawda, na Modlińskiej tam. Proszę bardzo. I oni 20 lat to samo klepią i to już ja wiem, co mnie czeka. Natomiast tu jest rosyjska ruletka. Nigdy nie wiadomo. Jest mała restauracyjka przy Puławskiej. Proszę bardzo, idziemy, zamawiam 4 różne dania. Okej, nawet niezłe. Minęły 2 miesiące, idziemy z żoną, no to se to samo zamówimy, no już było w miarę niezłe. Matko Boska. No kompletna dno. Jeżeli na przykład używa się, jest taka przekąska, już nie chcę znowu w szczegóły wchodzić. Powiedzmy, gotuje się kurczaka, luzuje, czyli nie ma kości, kroi w cieniutkie plasterki, on powinien pływać w takim sosie, ostro, właśnie taki malao, drętwiająco ostrym, trochę taki kamforowy aromat. To jest taka słynna syczuańska przystawka, kurczak aż ślinka cieknie, tak po chińsku się nazywa, kou shui ji, tak? Taka jest nazwa tego, kou shui ji, na zimno serwowana, no nic wielkiego, tak? I jak byliśmy poprzednio, w porządku, a to jest jeden z tych klasyków. Przychodzimy teraz, ja tylko wziąłem mały, że tak powiem, ten i musiałem to wypluć. Dlaczego? No nie wiem, kto gotował, czy szatniarz, czy kelnerka może, czy ktoś. Już na pewno nie ta osoba, co poprzednio. I ona co zrobiła? Ona wzięła słoik z chili. To jest taki sos chili firmy Lao Gan Ma, który wszyscy znają. Stara pani Ma. Prawda? I ona walnęła 4 łyżki tego, bo jej się nie chciało robić. Czy on, nie wiem kto. Bo jej się nie chciało mu się robić tego sosu tam, pieprzu, syczu. Po co? No to wyjął. No tak jakbyśmy wyjęli ze słoika chrzanu 0,5 kilo i komuś dali, prawda, do czegoś, tak? No jak ja to zjadłem, sobie poparzyłem język. No bo chili jest fajne, tylko nie w takiej ilości, bo wtedy jest groźne, no można się poparzyć, tak? No to tak nas załatwili. Więc już noga moja nie postanie tam. I teraz jak tą restaurację polecić? Miesiąc wcześniej była dobra, reklamująca się sieć kilku restauracji w Warszawie, no to powiedziałem wam historię z orzeszkami. Prawda? No wygłupy po prostu. Jednego dnia jest dobrze, drugiego jest nijak. I tak praktycznie jest we wszystkich. Znam restaurację w Ulce Kosowskiej, gdzie robią genialne pierożki. Siedzi jeden dziadzio i cały dzień nadziewa farszem. Ciemno można jechać, prawda, do, nie wiem, czy wolno mówić nazwy, po te pierożki. Każde inne danie Czy jest? Nie zje. Tak są, bo gotuje mama, ciocia, siostra, kto popadnie. On najpierw sklep pozamiatał, potem staje do gotowania. Ja mówię, ludzie, na litość boską, no przypalić wodę do herbaty. A ta właśnie właścicielka, to co wspomniałem, wie pan, mówi, błagam, niech pan ich nauczy gotować. No to poczekajcie, aż ja ich nauczę.
Wydaje mi się, że to jest taki mit tego, że jeżeli my mamy tego Azjatę za latą, czy Azjatę w kuchni, to znaczy, że on potrafi gotować. A czy my...
A skąd? A skąd? On tak samo nie potrafi, tylko jemu wyznaczyli taką rolę, bo on tu przyjechał, musi się zaczepić. I nie ma ani jednej restauracji, przysięgam, bo znam się na tym. W Polsce dziś, w której gotowaliby profesjonalni kucharze. Już nie mówię dobrzy, bo powiedziałem, ile zarabia dobry kucharz w Chinach, więc on nie wyjedzie do Polski za 5000 zł, jak on zarabia tam 50, tak? Tysięcy. To już nie o to chodzi. Więc dlatego mówię, że to już nie, że jacyś dobrzy kucharz, tylko w ogóle kucharze. Nie ma. Po prostu nie ma. Gotują przypadkowi ludzie. To jest właśnie z tym, tak jak nie każdy, niestety, kto mówi po chińsku, jest od razu sinologiem. Może, o, sinologi. No zaraz, no znaczy w Chinach jest 1,5 miliarda prawie ludzi chińczyków. To co, oni są wszyscy sinologami? Nie, mówią po chińsku. Tak samo jest 1,5 miliarda chińczyków, ale nie znaczy, że to każdy jest kucharzem. Większość absolutnie nie umie gotować.
Bo
i gotuje źle. I gotują źle, i gotują wstrętnie. I zawsze mówię wszystkim ludziom, którzy jeżdżą do Chin, broń Boże, nie daj się zaprosić Chińczykowi. Bo się naczytaj, podowiaduj, żebyś wiedział, co zamówić. Bo jak dasz się Chińczykowi, żeby on zamówił, to zamówi świńskie ryje, uszy, jakieś kopyta, płuca, nerki, penisy, wszystko ten, bo dla niego to jest frajda i smaczne. A ty tej wieprzowiny słodko-kwaśnej, kurczaka z orzeszkami się nie doczekasz. No. To już doszło do tego, że Chińczycy w Pekinie dzwonili do mnie. Mówi, słuchaj, idziemy do restauracji, chodź z nami, bo ty wiesz, jak zamówić. No, no ludzie kochani, no tak, autentycznie. No, bo to trzeba jeszcze wiedzieć, co jest to menu. A menu jest praktycznie do niczego, bo każdy dobra chińska restauracja powinna umieć zrobić wszystko. Ja nie muszę zaglądać do karty. Tylko mówię nazwę dania i jak ma być zrobione. Dobry kucharz powinien zrobić wszystko. Dlaczego? Bo w kuchni chińskiej nie ma książek kucharskich praktycznie. Tam nie ma przepisów. Mnie ludzie pytają o przepisy. Co restauracja, to przepis. Bo on od dziada, pradziada, jak się gotowało, każdy ma ten swój patent. Ma smak, ma wyrobienie, ma ten dryk, ma oko. Jak te proporcje są? Jakie przepisy? U nas każdy, daj przepis, daj... Jaki przepis? Nalej se trochę octu, dodaj se trochę cukru, dodaj trochę soku pomidora, spróbuj. Okej, za słodkie, za kwaśne, za ostre, za mdłe. I aż dojdziesz, że ci będzie pasowało, to to jest właśnie przepis. A nie 2 gramy cukru, 2 gramy octu, 3 łyżeczki te... I potem powie, ale ostre. A drugi powie, słodkie. Kwaśne. No i weź tu dogódź. Tak działa kuchnia chińska. Nie ma żadnej książki kucharskiej. Nie ma żadnych przepisów. Zawodowy kucharz ma to w głowie wszystko. W nosie, w palcach, w języku. Ja też tak gotuję i mnie ciągle wszyscy, ale daj przepis. No jak daj przepis, to sobie spróbuj, tak? Czy ci będzie smakowało, zanim wylejesz to wszystko do tego woka. Taka jest właśnie ta. I właśnie to trzeba mieć tą taką intuicję. No i niestety wielu Chińczyków też jej nie ma. Więc uważają, że jak wrzucą liścia, grzyba, jakiś kawał mięcha, doleją sosu sobie, to się samo zrobi jakieś danie. No i wielu jest. Nie oszukujmy się, z wiele miejsc w Chinach, jakichś takich tańszych niestety, gdzie jedzenie jest paskudne, absolutnie niejadalne. To nie, że wszystko jest takie super. Też jest niejadalne i też knocą. Ja już doszło do tego, że zacząłem w Chinach jako ten misjonarz uczyć Chińczyków, jak się gotuje. kiedyś na wieś i oni mieli takie wielkie, wspaniałe ryby, jakieś takie karpiowate. I patrzę, co ten Chińczyk właśnie na grillu, taka na węgle rozłożone, gorące drewno, siatka, i on tą rybę i ją grilluje i grilluje jakimś pędzlem, i jakiś jeden sos, drugi sos, czwarty sos, siódmy sos. Jezu, i sypie, i czy to Chryste, ta ryba już czarna była jak smoła, prawda, już biło aż od niej dym. Matko Boska, co on z tą rybą wyprawiał? Oczywiście efekt, no niejadalna, no my by tu to śmieci, prawda. Ja mówię, a halo, słuchajcie, to właściciel, ja wam zrobię rybę. No i wziąłem rybę, leciutko tylko przed, no grillowanie ryb, delikatne, no jak można, nie wolno ani spalić, ani zwe, po co jakieś te sosy, po co kilo pieprzu, po co kilo ci, po co, delikatne. Ja mówię, o proszę, to jest ryba. Ojej, no można, można. No, jeszcze jakiś sałatkę z pomidorów nauczyłem robić, bo Chiny, w przeciwieństwie do Polski, w Chinach pomidory uważane są za owoce, nie jarzyny. Przeważnie są serwowane z jabłkami, z ananasami, z pomarańczami i posypywane cukrem, bo to są owoce. Do niedawna tylko pomidory były podawane z cukrem. W ogóle nie ma świeżych, nie jada się surowych rzeczy w Chinach, jarzyn. To wszystko musi być obrobione termicznie, tak? To ze względów higienicznych też tradycja, już nie będziemy się rozwodzić. Jak ja im pokazałem, że pomidora można pokroić, posypać solą, cebulką i zrobić sobie, bo mnie się chciało, to nie, że chciałem zaimponować, tylko ja już byłem tak zmęczony tymi spalonymi rybami, jakimiś innymi tymi bebechami, prawda, świńskimi ogonami, bo oni to żrą na tych prowincjach jakimiś porąbanymi kopytami. A przecież zrobię sobie świeżego pomidora, tylko dajcie mi wejść do kuchni. I oni wszyscy oczy na wierzch, że o Jezusie, no, bo pomidory mają jakąś zupę, jakąś robią taką, do czegoś innego tam, prawda, używają. Głównie na zupy takie zalewane, takie mdłe z jajkiem. No, więc tak to działa, więc to nie, że to w Polsce, ten w Chinach też nie zawsze i nie wszędzie można dobrze zjeść. No ale u nas szczególnie jest to drastyczne, dlatego że nie było tej chińskiej imigracji. Nie? Jednak są na świecie wszystkie Chinatowny, no i tam mniej lub więcej, gorzej lub lepiej, ale jest. U nas niestety, no ten Wietnamczyk jest substytutem chińskiego jedzenia i pewnie długo tak zostanie.
No ale mam nadzieję, że
No sushi przyszło, to i tak duży poziom.
więcej osób przyjdzie na grupę, poczyta,
Tak, no ja,
pouczy się.
jeśli mnie diabli nie wezmą, to ja nawet myślę, żeby zrobić taki cykl szkoleń. U mnie w kuchni po 5, po 6 osób, maksymalnie tyle mogę zmienić, za jakieś oczywiście tam symboliczne pieniądze, ale może założę taką szkółkę. Bo jak już powiedziałem, miałem takie podejście misyjne, a czasem są robione tak. Znaczy, ja o ile wiem, jestem jedyny w Polsce, gdzie na tym uniwersytecie, tylko niestety jest, tam jest bardzo drogo. Bo to lokal, wyposażenie i tak, no to są straszne pieniądze, trzeba zainwestować, że w ogóle można coś takiego było zacząć. Więc ja nie będę inwestował wielkich pieniędzy. Zrobię sobie studio kulinarne w swojej kuchni, dlatego nie będzie 20 osób czy 30, będzie 4 czy 5. Ale poprowadzę takie, mam nadzieję, że będą chętnie. Takie szkolenie, proszę, pobawimy się, pouczymy się, więc może jakąś małą grupkę kolejnych takich misjonarzy wykształcę, żeby dalej krzewili, dalej, dalej, podaj, na zasadzie podaj dalej. O, już umiem zrobić kilka takich dań. No.
Ja po naszej rozmowie się wpisuję od razu do
No,
grupy.
ja wiem. Zapraszamy.
Nie ukrywam, ale to na pewno się nie umywa, więc z chęcią się dowiem. Jeśli
Nie, no
możesz,
tak, bo to jak najbardziej. No są przecież
zakupię.
przepisy, internety, czy tego.
Tak.
Tylko znowu, więcej weny, własnej weny. Nie trzymajcie się państwo tych wszystkich przepisów jak słupa. Nie, to jest na oko pira z drzwi. Próbujcie sami, smakujcie, liszcie i tak dalej, zanim to trafi na ten wok czy coś i tego, żeby było, żeby wam smakowało. To nie musi być jak w przepisie. Każdy Chińczyk wam to powie, kto się zna na gotowaniu.
Ma być pyszne.
No właśnie, ma być umami, ma być pyszne, ma być kolorowe, ma być pachnące i tak dalej. Także i wbrew pozorom kuchnia chińska wcale nie jest taka trudna. Jedyna, no to jak już powiedziałem, że trzeba to wszystko kroić, strasznie pracochłonne. Nie da się całego, że powiem, wrzucić do gara i koniec. A dwa, no że trzeba troszeczkę, a to już jest, z tym jest bardzo łatwo, bo kiedyś to w ogóle nie było do pomyślenia. Natomiast no trzeba mieć troszkę tych, jak to się mówi, przypraw, czy składników takich typowych dla kuchni chińskiej, czy przynajmniej jakiś sos sojowy, sosów jeszcze może właśnie ostrygowy, sos hoisin, czy haisien, czy hoisin, jak to mówią. Właśnie jakąś taką pastę chili, bobowo najlepiej, bobowo fermentowaną, bobową, tak zwane toubanjian, bo to jest taka dusza kuchni syczuańskiej. Potem właśnie jakiś ocet, ale właśnie ryżowy, nie ten nasz biały, wino kulinarne, no to jest osobna audycja, żeby opowiedzieć, dlaczego wino kulinarne, a czy można wypić, nie można wypić, no i tak dalej. Więc parę takich elementarnych składników nie musicie mieć państwo woka. Woki są na już duże przedsięwzięcia. Naprawdę, przysięgam wam, wystarczy zwykła patelnia, bo wok wam zleci z tego. Waki są przystosowane do paleniska z dziurą na węgle, jeżeli na gazie, musi być specjalny już trójnóg, bo żeby ta, że tak powiem, to denko takie. Więc jeżeli to już tylko z płaskim dnem, a jak z płaskim, to woki są kute, a one rdzewieją, to trzeba zachować. Jak ktoś gotuje na co dzień, jak w chińskim domu, dla dużej grupy, to tak, to wok. Ale my, jak się chcemy zabawić z kuchnią chińską dla 2-4 osób raz na 100 lat, kupcie sobie, użyjcie zwykłej patelni, nic się nie stanie. Przysięgam wam, nawet najwięksi mistrzowie kuchni chińskiej też robią na patelniach danie. Nic się, nie musicie od razu inwestować w woki, Bóg wie co, prawda? Więc trochę tych elementarnych składników, nawet zwykła patelnia, trochę cierpliwości i można się bawić. No. Także na pewno.
I tutaj postawimy kropkę, chociaż tematów, myślę, na kolejne
rozmowy
się nazbieramy.
Bez liku.
Jeśli podcast się spodoba, to mam nadzieję...
Z przyjemnością, jeżeli zostanę zaproszony. To...
Także ja jeszcze raz bardzo
będzie miło.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dziękuję.
To był jadeitowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.